Dawniej, kiedy chciało się coś dobrego, ciekawego obejrzeć, to uruchamiało się najczęściej telewizor, włączało się jakiś swój ulubiony kanał, no i siadało się wygodnie w fotelu. Obecnie troszkę to wygląda inaczej w dzisiejszym świecie, chociaż oczywiście telewizory też wciąż są, ale dziś często w tym samym celu dużo częściej uruchamia się laptopa i włącza się na przykład Netflixa. No i myślę, że w kwestii tego medium pewnie zdania wśród nas są podzielone, bo podejrzewam, że jako chrześcijanie różnie oceniamy też czasami nierzadko kontrowersyjne produkcje tego medium. Ale tak czy inaczej, chciałbym się podzielić z wami pewną wyłowioną przeze mnie perełką, która myślę, że może okazać się taką dobrą ilustracją do tego, o czym za chwilę będziemy mówić, czytając o tym w Piśmie Świętym. Swego czasu natrafiłem na tym Netflixie na taką ciekawą japońską animację pod tytułem Skromni bohaterowie. I tam była taka bardzo ciekawa opowieść o człowieku, który był dosłownie niewidzialny. Nikt nie mógł go zobaczyć. Był zupełnie niedostrzegalny dla ludzkiego oka. I wbrew pozorom, to nie była jakaś taka świetna okazja do skorzystania z wielu różnych dziwnych możliwości i cieszenia się tym faktem, że nikt nas nie widzi, ale raczej było to dla tego człowieka źródłem mnóstwa smutnych problemów. I tak naprawdę, kiedy oglądamy sobie tę animację, to widzimy, że przez większość filmu ten niewidoczny mężczyzna przechadza się po szarym, smutnym mieście i ludzie w ogóle nie zwracają na niego uwagi. Kierowcy samochodów oczywiście z łatwością mogą go potrącić, różni przechodnie zajęci są sobą, nie zwracają w ogóle na niego uwagi, mijają go bez słowa i generalnie wszyscy traktują go dosłownie jak powietrze. Ale jest jednak tutaj ciekawy szczegół w tej historii, bo była jedna osoba, która była w stanie go zobaczyć. I co ciekawe, tą osobą był niewidomy. Niewidomy. Ten ślepiec podzielił się z tym niewidzialnym człowiekiem swoją kanapką i wtedy tak naprawdę ten bohater poczuł się bardzo zdumiony. W ogóle nie był przygotowany na ten gest dobroci, którego doświadczył w tamtym momencie. Paradoksalne, prawda? Czasami zdarza się tak, że pozornie wszystko widzący ludzie nie widzą kompletnie nic, a ten jeden, jedyny niewidomy ma na tyle trzeźwe spojrzenie, bo jak to inaczej ująć, aby dostrzec to, co najważniejsze. Ale jaki jest związek tej anegdotycznej opowieści z naszym dzisiejszym kazaniem? Myślę, że bardzo wielki i już za chwilę stanie się to jasne, kiedy wsłuchamy się w Boże Słowo, które przekazuje nam apostoł Jan. I myślę, że apostoł Jan ma tę cechę, że w mistrzowski sposób potrafi opowiadać historie, które mają więcej niż jedno dno, albo więcej niż jedną płaszczyznę, czyli więcej niż jeden poziom. On taki w świetny sposób potrafi zagrać na motywach dnia i nocy, otwartości i zamkniętości, albo widzenia i ślepoty. Kto zobaczy Jezusa? A kto pozostanie na Jezusa ślepy? Już za chwilę się o tym przekonamy, także otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii według Jana na rozdziale 9. Ewangelia według Jana, rozdział 9. Będę czytał już od wersetu 1. Na swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Mistrzu, kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice, że się urodził niewidomy? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice. Stało się tak po to, aby Bóg mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł. Dopóki jest dzień, musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłem świata. Po tych słowach splunął na ziemię, ze śliny zrobił błoto i to błoto nałożył na oczy niewidomego. Następnie polecił mu: idź, obmyj się w sadzawce Siloe, co znaczy posłany. Niewidomy odszedł, obmył się i wrócił z odzyskanym wzrokiem. Nasz mistrz przemierza tutaj Jerozolimę ze swoimi uczniami i już na samym początku widzimy, że mamy tutaj do czynienia ze szczególnie ciężkim przypadkiem. Takim przypadkiem, w przypadku którego można powiedzieć, że nie ma żadnych drzwi, które mogłyby być potencjalnym wyjściem, tak jak śpiewaliśmy w jednej z pieśni. Ale Jezus spotyka tutaj, no właśnie, niewidomego, który nie stracił wzroku na pewnym etapie swojego życia, ale jest niewidomy już od początku, od urodzenia. Także widzimy, że sytuacja jest naprawdę poważna. On nigdy nie widział żadnej ludzkiej twarzy. I tak samo tutaj, ten ślepy, chociaż oczywiście spotkał się z Chrystusem, nie zobaczył jeszcze Chrystusa, ale, co ważne, tutaj podkreśla to Jan, został zobaczony, dostrzeżony przez Niego. I w tym miejscu apostołowie oczywiście bawią się w swoje takie nierozważne spekulacje, podobnie jak przyjaciele Hioba. W takim razie kto zgrzeszył? Czy on, czy jego rodzice? Pytają tutaj apostołowie. Odpowiedź brzmi ani to, ani tamto tak naprawdę, ale tutaj na obronę uczniów trzeba powiedzieć, że to przekonanie, że jeśli jest jakaś choroba, to przyczyną tej choroby musiał być jakiś grzech, no było bardzo, bardzo popularne w tamtym czasie, było bardzo powszechne w tamtej żydowskiej kulturze. I Chrystus obala ten mit, odnosi się do niego negatywnie, mówi, że tak nie jest, oddala zarzut tego grzechu zarówno od tego niewidomego, jak i też od jego rodziców. Bóg pozwolił temu człowiekowi urodzić się niewidomym po to, aby mógł na nim objawić wielkość swoich dzieł, jak tutaj czytamy. On chce zrobić coś wyjątkowego w jego życiu, coś niesamowitego, coś, co sprawi, że Boża chwała będzie zamanifestowana w tej sytuacji, a Bóg będzie uwielbiony. I następnie Jezus nazywa siebie światłem świata. Używa też tej zagadkowej metafory dnia i nocy. O co chodzi tutaj? Dlaczego tutaj Jezus mówi o dniu i o nocy? Myślę, że ten dzień należy utożsamić z czasem Jego służby na ziemi, kiedy jest to taki czas przeznaczony na działanie, na to, co Chrystus robił przez te około 3 lata, a więc uzdrawianie, nauczanie, uwalnianie i wiele innych rzeczy. Z kolei wraz z nadejściem nocy, czyli z czasem pojmania Chrystusa, ukrzyżowania Go, złożenia do grobu, wykonywanie tych wszystkich dzieł będzie trudniejsze, żeby nawet nie powiedzieć niemożliwe. I wtedy następuje coś bardzo dziwnego, osobliwego, a nawet w przypadku co wrażliwszych osób można powiedzieć nawet troszeczkę obrzydliwego. Bo co robi Chrystus tutaj? Spluwa na ziemię, z tej śliny robi błoto, tak? A następnie nakłada to błoto na oczy niewidomego. Ale to nie wszystko. Jakby jeszcze tego było mało, mamy tu kolejną rzecz. Tuż po tym osobliwym bardzo zestawie czynności nagle każe ślepcowi także umyć się w jakiejś sadzawce, sadzawce Siloe. Jak gdyby to w ogóle miało mu pomóc. Tutaj oczy, tutaj jakaś sadzawka. Jak to wszystko powiązać? A jednak, jak widzimy, to działa. I dzięki Bożej łasce ten niewidomy, który nigdy w życiu nie widział świata, nagle po raz pierwszy zobaczył. I chciałbym, abyśmy skupili się przez chwilę nad tym, w jak właśnie dziwny, osobliwy, tajemniczy sposób Jezus uzdrawia tego niewidomego. Ślina, błoto, kąpiel w sadzawce. No brzmi tak cieleśnie, przyziemnie, jakoś tak nawet może mało duchowo, prawda? A może jest troszeczkę inaczej. Może to my powinniśmy zmienić nasze postrzeganie tego, co jest takie prawdziwie, rzeczywiście, realnie duchowe, wzniosłe. Bo wiecie, nam się zdarza czasami tkwić w takim błędnym przekonaniu, że jak coś jest bardzo niecielesne, niematerialne, nieuchwytne, no to na pewno jest takie szlachetniejsze, takie fajniejsze, na pewno się bardziej podoba Bogu niż te wszystkie takie cielesne, materialne rzeczy. No i wydaje mi się, że gdybyśmy poszli tym torem myślenia dalej, to moglibyśmy zlekceważyć bardzo dużo Bożych dóbr, wiele cennych rzeczy, które Bóg chce nam ofiarować. Uważając na przykład za zbyt powierzchowne dbanie o dobrobyt naszego żołądka, porządek jakiejś formy, jakąś zewnętrzną estetykę, piękno i tego typu kwestie. Ale w tej scenie można powiedzieć, że Chrystus dość brutalny sposób jakoś naprawia to, co wypaczone w naszym rozumowaniu. On zmienia to nasze zepsute wyobrażenie o duchowości. Bo co tak naprawdę Chrystus tutaj robi? Będąc stwórcą człowieka, cielesnego człowieka, że tak powiem dziwnie mięsnego człowieka, tak? Jesteśmy zrobieni z ciała. Chrystus ulepił wcześniej w Księdze Rodzaju człowieka z gleby, ulepił go z błota wcześniej. Pamiętajmy o tym, jak został stworzony Adam. I właśnie takiego człowieka Chrystus uzdrawia przy pomocy równie cielesnych, materialnych, fizycznych rzeczy. Bierze błoto zmieszane z własną śliną i w ten sposób osiąga swój efekt. A przecież mógłby zrobić to zupełnie inaczej. Mógłby powiedzieć tylko jedno słowo, nawet pomyśleć tylko jedną myśl i już by osiągnął ten sam efekt, ten sam rezultat. Ślepy też odzyskałby swój wzrok. Ale jednak Bóg wybiera inny sposób działania. Postanawia, że będzie działał inaczej. A to dlatego, że Bóg lubi posługiwać się swoim stworzeniem. Lubi go używać, lubi bawić się tym, co stworzył. Bo to, co stworzył, jest po prostu dobre. Jedna z piosenek zespołu TGD, myślę, że znanego i bardzo lubianego, mówi na przykład o tym, że dla Boga nie ma zbyt błahych spraw. I sądzę, że ten dzisiejszy tekst może być dla nas przypomnieniem tego faktu. Pan troszczy się o twoje potrzeby. Troszczy się o to, czego doświadczasz nawet w tym fizycznym, materialnym ciele. Myślę, że to jest dość sensowne, dlatego że jesteśmy przez Niego stworzeni ludźmi z krwi i kości. Kochamy jedzenie, kochamy też ład, kochamy piękno, kochamy te zewnętrzne rzeczy i myślę, że nie ma w tym nic mniej duchowego. Wszystko to Bogu przynosi chwałę, przynosi Mu cześć, jeśli tylko oddajemy Mu dziękczynienie za to wszystko. Dobrze, ale to dopiero początek naszej historii. Tutaj wszystko się dopiero zaczyna. Także żeby posłuchać tego, co będzie dalej, przeczytajmy kolejne wersety od 8 i dalej. Wówczas sąsiedzi oraz ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, zastanawiali się, czy to nie ten, który siadywał i żebrał? Jedni mówili, że to ten, inni twierdzili, że to ktoś do niego podobny. On natomiast przyznawał, to jestem ja. Zagadnęli go zatem, jak więc odzyskałeś wzrok? Wówczas odpowiedział, człowiek imieniem Jezus zrobił błoto, nałożył mi na oczy i polecił, idź, obmyj się w Siloę. Poszedłem więc, obmyłem się i widzę. Gdzie on jest? Zapytali. Nie wiem, odpowiedział. Zaprowadzili go zatem, jeszcze niedawno niewidomego, do faryzeuszów. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył oczy niewidomemu, był szabat. Wtedy z kolei faryzeusze pytali go, w jaki sposób odzyskał wzrok. I powiedział, nałożył mi na oczy błoto, obmyłem się i widzę. Niektórzy z faryzeuszów stwierdzili zatem, ten człowiek nie jest od Boga, bo nie przestrzega szabatu. Inni natomiast byli zdania, że grzeszny człowiek nie może czynić takich znaków. I doszło między nimi do rozłamu. Ponownie więc zwrócili się do uzdrowionego. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy. I odpowiedział, on jest prorokiem. Ten były ślepiec, który zaczął niedawno widzieć, zdobył ogromne zainteresowanie wśród sąsiadów, którzy po prostu nie mogli nadziwić się temu faktowi, że rzeczywiście ten, którego widywali na tamtej ulicy, który żebrał, bo nie widział, nagle rzeczywiście widzi. Patrzy im w oczy i rzeczywiście dostrzegają w jego oczach, że on naprawdę widzi ich twarze. Także pełni zdumienia zaprowadzili go do faryzeuszy, żeby zasięgnąć opinii tych duchowych przewodników swojego narodu. Ci okazali się nie za bardzo entuzjastyczni, okazali się raczej pełni podejrzliwości. Dlaczego? Myślę, że tutaj pomocna jest uwaga apostoła Jana, który dzieli się z nią w 14 wersecie. Zobaczcie. A właśnie tego dnia, kiedy Jezus zrobił błoto i otworzył niewidomemu oczy, był szabat. Czego nie można robić w szabat? Pracować. Także sprawa wygląda tak. Prawo mojżeszowe zakazywało pracy w szabat, ale prawo mojżeszowe nie precyzowało, co to znaczy pracować, jak należy to pojęcie pracy dokładnie rozumieć. No i tutaj na scenę wchodzą nasi uczeni w piśmie, którzy wszystko to ładnie poukładali, podostosowywali tak, żeby było wszystko jasne, klarowne, zdefiniowane ponad wszelką wątpliwość. No i właśnie, robią to na podstawie pewnej ustnej tradycji starszych, która jest poza Biblią, jest pozabiblijna. I właśnie zgodnie z tą ustną, pozabiblijną tradycją, skodyfikowaną później w Misznie, stwierdzają, że za pracę uchodzi również ugniatanie ciasta. No i teraz przez analogię, skoro ugniatanie ciasta jest pracą, to ugniatanie błota oczywiście też jest pracą. I w ten sposób, przynajmniej zdaniem faryzeuszy, trudno uciec od wniosku, że Jezus był przestępcą prawa, winnym złamania szabatu, przynajmniej ich zdaniem. No brzmi to bardzo zawile, ale chyba wciąż logicznie, prawda? Bo sposób myślenia faryzeuszy jest logiczny. Nie na tym polega problem, że ten sposób myślenia jest nielogiczny. Polega na tym, że jest oparty na zupełnie złych założeniach. Chociaż faryzeusze myśleli, że ocenili Pana Jezusa na podstawie Bożego prawa i że mieli do tego prawo, to właśnie, tak naprawdę ocenili Go na podstawie swojej interpretacji prawa Bożego, wzbogaconej oczywiście o różne ludzkie nauki. Ale to wszystko oczywiście w dobrej intencji, ku prewencji, żeby tak restrykcyjnie się zachowywać i dzięki temu, żeby zabezpieczyć siebie przed grzechem, żeby w razie czego wszystkie drogi do grzechu pozamykać i dzięki temu tym wierniej trzymać się Bożych przykazań. Przynajmniej w intencji. No właśnie, w swoim legalizmie, w swoim zaślepieniu faryzeusze tak daleko poszli w tę stronę, że nawet nie zauważyli, nawet się nie zorientowali, a stali się oskarżycielami tego, który dał im to prawo, swojego prawodawcy. Ani się nie obejrzeli, aż stali się oskarżycielami samego Boga. Co za ironia. Kochani, być może niektórzy z was czują się tutaj zranieni. Na przykład dlatego, że stali się ofiarami faryzeuszy naszych czasów, których niestety nawet w Kościele nie brakuje. Jeśli tak było w twoim przypadku, to z całego serca mówię ci, że naprawdę ci współczuję. Ale zanim postawimy się na miejscu ofiary, zastanówmy się, ile faryzeusza tkwi w każdym z nas. Czy zdarzyło ci się kiedyś ocenić swojego brata lub siostrę, nie trzymając się przy tym Bożego Słowa, dodając na przykład coś do Niego? Jakieś moje ulubione przykazanko, takie, które mi się wydaje sensowne. Kiedy ostatnio przyłapałaś się na tworzeniu własnych przykazań Bożych? No bo przecież Panu Bogu by się tak podobało, gdyby tak jeszcze tutaj trochę więcej do tego Słowa Bożego dodać, ten jeszcze jeden standard, jeszcze rzecz pewną, którą ja uważam, że no, nie przystoi albo właśnie należy tak zrobić. Ile masz łaski w sobie nie tylko dla siebie, ale też dla innych, zwłaszcza dla tych, którzy twoim zdaniem nie są tak doskonałymi chrześcijanami jak ty. Tak łatwo tam przychodzi komentować różne rzeczy na temat innych ludzi, oczywiście nie na temat samego siebie. Komentujemy czyjś niegodny ubiór na przykład, mierzymy standardami moralnymi spoza Biblii naszych bliźnich, nawet braci i siostry, a czasami nawet czepiamy się tego, że czyjś sposób przeżywania relacji z Bogiem jest trochę gorszy, bo no przecież ta osoba nie uwielbia Boga tak jak ja, identycznie, więc na pewno coś musi być z nią nie tak. Na pewno łamie jakieś przykazanie, a na człowieka zawsze znajdzie się paragraf, jak to mówią, tym razem paragraf w Biblii. Może nie tak daleko nam od tych faryzeuszy, których tak nie lubimy, których uważamy za takie znienawidzone i oczywiście złe postaci w Biblii. Pamiętajmy, nie chodziło o to, że oni nie myśleli logicznie, ale że opierali się na bardzo, bardzo złych, nietrafionych założeniach. Podczas gdy faryzeusze mieli być tymi, którzy widzą najwięcej w tej sytuacji, to w tej naszej historii wydają się stopniowo ślepnąć. Tracą duchowe rozeznanie, tracą duchowy wzrok. Spójrzmy w takim razie, co się dzieje równolegle z naszym ślepcem. Tuż po tym, jak nasz ślepiec odzyskał wzrok, stał się wielkim świadectwem cudu, który wykonał Chrystus dla swoich bliźnich, dla swoich sąsiadów. Relacjonuje o tym, jak przejrzał i najpierw stwierdza, że uzdrowił go człowiek imieniem Jezus. To takie dość neutralne stwierdzenie, tak? Ale zobaczcie, co już jest chwilę potem. Kiedy jest przesłuchiwany przez faryzeuszy, pytają go o opinię na temat Jezusa. Co mówi? On jest prorokiem. To już jest coś więcej, tak? Widzicie? Nasz niewidomy jeszcze w pełni nie pojął może, kim jest Pan Jezus. Nie zna jeszcze doskonale jego tożsamości, ale w miarę rozwoju akcji jego duchowy wzrok coraz bardziej się wyostrza, coraz bardziej się fokusuje, coraz więcej dostrzega. Co za ironia! ślepi widzą, widzący ślepną. Przejdźmy proszę do kolejnej części tekstu, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja staje się jeszcze bardziej ironiczna. Czytam od wersetu 18 tym razem. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był on niewidomy i odzyskał wzrok, dopóki nie przywołali jego rodziców. A gdy przyszli, zapytali ich, czy to jest wasz syn, który, jak twierdzicie, urodził się niewidomy? Jak to się więc stało, że teraz widzi? A rodzice odpowiedzieli, wiemy, że to jest nasz syn i wiemy, że się urodził niewidomy. Lecz jak się to stało, że teraz widzi albo kto otworzył mu oczy? Nie wiemy. Zapytajcie go, jest dorosły. Niech mówi sam za siebie. Powiedzieli tak z obawy przed Żydami. Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Właśnie dlatego rodzice uzdrowionego powiedzieli, jest dorosły, zapytajcie go. Wcześniej w wersecie 16 czytaliśmy, że spór pojawił się nawet wśród faryzeuszy, którzy nie do końca byli zgodni, jak ocenić działalność Jezusa. Ale w tej scenie widać więc, że oni zaczynają myśleć, jak tę sytuację rozwiązać i stwierdzają, że może warto jeszcze raz prześledzić wszystkie fakty. Może warto zacząć od tego, czy coś nie pominęli. Może jest pewna rzecz, którą przegapili. No i warto zacząć w takim przypadku to śledztwo od tych podstawowych kwestii, a więc czy nasz niewidomy rzeczywiście był od początku niewidomy. Wiecie, czasami są takie różne występy czarodziejów tak zwanych, czy różnych iluzjonistów, którzy ustawiają te występy. I wychodzi tak, że to niby jest jakaś iluzja, ale tak naprawdę wszystko było wcześniej dogadane. I faryzeusze sprawdzają tutaj, czy nie mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, czy ten niewidomy rzeczywiście był chory w ten sposób od urodzenia. Także kogo wzywają? Rodziców. To najbardziej naturalny wybór, tak? Oni powinni być najbardziej zorientowani w tej kwestii, jaką chorobę miał ich syn od urodzenia. I rodzice zapytani o swojego syna, oczywiście bez wahania się do niego przyznają, opowiadają też o jego wrodzonej ślepocie. Wszystko się zgadza. Ale zapytani o tego, który otworzył mu oczy, unikają jasnej odpowiedzi. Przekierowują odpowiedzialność na swojego syna. Argumentują, że przecież jest dorosły. Tutaj co ciekawe, dorosły nie oznacza 18 lat, jak w naszej kulturze, ale powyżej 13 lat w tym kontekście. Trochę inne rozumienie dorosłości niż w naszej europejskiej, polskiej kulturze. No dobrze, ale oni postępują w ten sposób nie bez powodu. Nie bez powodu unikają odpowiedzi na to pytanie, bo jak zauważa Jan, Żydzi bowiem już wcześniej postanowili, że wyłączą z synagogi każdego, kto uzna go za Chrystusa. Jak to? Skoro wcześniej postanowili, to po co całe to śledztwo, skoro już przedtem stwierdzili, że Jezus na pewno nie jest Chrystusem i każdy, kto będzie uznawał go za Chrystusa, powinien być ekskomunikowany z synagogi. No cóż, to pokazuje nam, jak dużo jest otwartości wśród faryzeuszy, a dokładniej nic. Drogi naszych bohaterów rozchodzą się, tak? Wyobraźmy sobie takie skrzyżowanie, skręt w lewo, skręt w prawo. Jedną drogą idzie ślepiec, drugą drogą idą faryzeusze. Te drogi zupełnie się rozchodzą w lewo i w prawo. Serca jednych stają się coraz bardziej zatwardziałe. Serca drugich stają się coraz bardziej miękkie, otwarte na Boży głos. Podczas gdy przywódcy żydowscy stają się coraz bardziej zamknięci na Jezusa, to znowu nasz niewidomy staje się świadectwem znowu dla kolejnej grupy osób. Dla swoich rodziców, którzy być może dzięki niemu są otwarci na Pana jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. I chociaż mogłoby nam się wydawać, że ta historia przedstawiona przez Jana dotyczy przede wszystkim tego, jak też ten nasz ślepiec odzyskał swój fizyczny wzrok, że przejrzał na swoje materialne, fizyczne oczy, to tak naprawdę ten piękny cud jest tylko tłem po to, żeby opowiedzieć o duchowej przemianie naszych bohaterów, o tym, co stało się w ich wnętrzach. Skoro przesłuchanie rodziców nie pomogło jakoś szczególnie wywęszyć jakiegoś spisku faryzeuszom, no to na salę został znów wezwany nasz ozdrowieniec. Spójrzmy na dalszą część tej narracji, w której ten konflikt jeszcze bardziej eskaluje. Emocje sięgają zenitu w tej scenie, która tutaj będzie. Także przeczytajmy wersety od 24 i dalej. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł, czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. Zapytali go więc, co ci uczynił? Jak otworzył ci oczy? A on, już wam powiedziałem, nie dość wam, co jeszcze chcecie usłyszeć? Może wy też chcecie zostać jego uczniami? Wtedy go znieważyli. To ty jesteś jego uczniem. My jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Ten natomiast nie wiemy, skąd jest. Uzdrowiony na to, a to dziwne. Wy nie wiecie, skąd jest, a on otworzył mi oczy. Wiadomo, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, a tylko bogobojnych i posłusznych Jego woli. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic zrobić. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Co za konfrontacja. Faryzeusze już tutaj są zjednoczeni, obrali swój wspólny front, już są zgodni, że teraz będą szli na całość w tę stronę, żeby wyrzucać ludzi, którzy uznają w jakikolwiek sposób jakieś dobro w Chrystusie Jezusie. I wypowiadają się teraz z coraz większą pewnością. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Wiemy, że tak jest. Ale i nasz były ślepiec też jest coraz bardziej pewny siebie, coraz odważniej stawia opór tym różnym oskarżeniom. Bez widocznych obaw odpowiada na pytania faryzeuszy. Ale jednocześnie on się nie chce dać wplątać w te różne uprzedzenia dotyczące grzeszności Pana Jezusa. Wciąż zresztą nie wie za dużo na jego temat tak naprawdę. Ale wie jedno i wraca do tych faktów, którym oni nie są w stanie zaprzeczyć, choćby chcieli. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. Ten uzdrowiony ślepiec, on jeszcze jest na początku swojej drogi wiary. Nie rozumie jeszcze wszystkiego, co się dzieje. Jeszcze nie do końca wie, jak to wszystko sobie poukładać. Ale wie jedno, że Bóg zrobił coś dobrego w jego życiu. Dokonał jakiejś szczególnej zmiany, dokonał swojego dzieła. I tego się trzyma, będąc świadomy faktu, że jego stan przed spotkaniem Jezusa był zupełnie inny niż ten stan po tym, jak Jezusa już spotkał. Jest teraz kimś zupełnie innym, mimo że nie do końca wie, jak to się stało, że znalazł się w tym miejscu. Ale dlaczego zwracam na to uwagę? Między innymi dlatego, że w naszych zborach mamy sporo ludzi, w tym też, jak wiem, niemało młodych ludzi, którzy wciąż nie są do końca przekonani, czy naprawdę się nawrócili. Chcą wierzyć, ale męczą się ze sobą. Nie wiedzą, jak to sobie wszystko poukładać. Nie wiedzą, czy muszą wskazać na jakąś konkretną jedną datę, która będzie ich dniem nawrócenia, czy jak to wszystko zrobić. Właśnie, próbują oni też przekonać zarówno siebie, jak i innych, ale być może nawet samego Boga, że no jednak rzeczywiście są nawróceni. Śpią, nie śpią po nocach z tego powodu, dręczą się tym wszystkim, próbują, chcą, ale to wszystko wydaje się być trudne do zidentyfikowania, trudne do określenia. I zauważyłem, że jest to problem zwłaszcza tych, którzy są wychowani w naszym środowisku, są wychowani w Kościele. Kochani, także jeśli czujecie, że opisuję tutaj w jakiś sposób waszą sytuację, to zachęcam, abyście spojrzeli na przykład tego ślepca z tej historii. Bo od czasu spotkania Chrystusa wszystko w jego życiu działo się bardzo szybko. Taki kołowrotek wydarzeń. Tak? W bardzo krótkim czasie przeczytaliśmy tę historię. Pomyślcie, jak on musiał się czuć, jak dużo rzeczy się wokół niego działo. Nagle został wystawiony na różne konfrontacje, różne rzeczy, które musiał wypowiadać w obliczu autorytetów nawet religijnych swoich czasów. Ale no właśnie, on jeszcze nie do końca rozumie, kim jest Jezus. Jeszcze nie ma tego wszystkiego idealnie poukładane. Jego wiara wciąż kiełkuje w jego wnętrzu, wciąż dopiero się rodzi. Tak, można powiedzieć, że ten fizyczny wzrok on odzyskał natychmiast, w jednej chwili. Ale czy ten nasz ślepiec, jak sądzicie, czy byłby w stanie wskazać jeden konkretny moment, kiedy odzyskał swój duchowy wzrok? No nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, by był w stanie, bo jak widzimy, to był pewien proces w jego przypadku. Ale też nie za bardzo ma to jakiekolwiek znaczenie. Nie to jest tutaj istotne. Ważne jest to, czy możesz powtórzyć za tym ślepcem, za tym uzdrowionym ślepcem, te kluczowe słowa, mówiąc o stanie swojej duszy. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. Jeśli jesteś w stanie podpisać się pod tym stwierdzeniem, to nie zadręczaj się. Nie musisz wiedzieć wszystkiego na tym etapie. Nie musisz być nawet pewny wszystkiego na tym etapie. Szczegóły zostaw sobie na później. Uzyskiwanie duchowego wzroku bywa, że jest, a często nawet po prostu jest, dłuższym procesem. Także nawet jeśli twój wzrok jest troszeczkę zamglony, wciąż jeszcze nie do końca widzisz wszystkie szczegóły, to skieruj swój wzrok na Jezusa. Skieruj swój wzrok na Chrystusa. A jeśli już to zrobisz, po prostu w Nim odpocznij. Ale wróćmy do opisanej tutaj sytuacji w tej historii. Kiedy faryzeusze jeszcze raz pytają naszego bohatera o przebieg tej sytuacji, jak ty zostałeś uzdrowiony, co się stało, no to on ma już po prostu dość. Zaczyna sobie kpić i mówi, może wy też chcecie zostać jego uczniami. I to doprowadza jego oponentów po prostu do wściekłości. W toku gorącej debaty, w tych różnych słowach kształtuje się taka wyraźna opozycja. My, oni, pobożni uczniowie Mojżesza kontra zwiedzeni, źli uczniowie Jezusa. Jakby tego było mało, to ten ślepiec jeszcze dolewa oliwy do ognia i mówi, że ten cud wykonany przez Jezusa był po prostu bezprecedensowy. Nikt do tej pory nie uzdrowił człowieka, który nie widział od urodzenia. Brat Szymon przeczytał nam taki fragment z Księgi Izajasza z 42 rozdziału. Pamiętamy? To był taki fragment, który opowiadał o słudze pańskim, utożsamianym często z Mesjaszem. Nie wiem, czy wychwyciliście te dwa wersety, gdzie były pewne szczegóły wspomniane z tym, co będzie Mesjasz, czy też sługa pański robił. Będzie otwierał oczy niewidomym. Będzie sprawiał, że ci, którzy nie widzieli, przejrzą. I właśnie Chrystus doskonale wpisuje się w tą pieśń mesjańską z Księgi Izajasza właśnie w tej sytuacji. Uzdrawia człowieka niewidomego od urodzenia. I na to powołuje się tutaj właśnie nasz uzdrowiony ślepiec. Gdyby Jezus był grzeszny, to Bóg nie pozwoliłby mu dokonać tak potężnego cudu. Ale dla faryzeuszy to było już zbyt wiele. Nie będzie im jakiś ślepiec z ulicy wygłaszał kazań w synagodze. W końcu to oni byli od nauczania, a nie jakiś uliczny żebrak, który ledwo co odzyskał wzrok i jakieś głupoty mi będzie teraz opowiadał. Wtedy powiedzieli, urodziłeś się cały w grzechach i ty chcesz nas pouczać? I wyrzucili go. Cena za podążanie za Chrystusem jest tutaj naprawdę wysoka. Bo to wyrzucenie nie oznacza tylko wyrzucenia go z budynku, oznacza wyłączenie, ekskomunikę z synagogi. Także w praktyce również oznacza to wykluczenie ze społeczeństwa żydowskiego. I ten człowiek był już dla nich martwy. Właśnie z tego powodu, że uwierzył w Chrystusa. Ale nie był martwy dla naszego Pana. Zwróćmy proszę uwagę na ostatnią część tekstu, a więc tą część od wersetów od 35 aż do końca rozdziału. Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go odnalazł, zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on rzekł, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Jezus odezwał się w te słowa, przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Gdy to usłyszeli obecni przy nim faryzeusze, zapytali, czy my także jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie, widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć. To prawda, faryzeusze mogli go wyrzucić, oczywiście, ale dla niego dużo ważniejsze było to, że Jezus go znalazł. I kiedy tylko go znajduje, to natychmiast konfrontuje go z bardzo osobistym pytaniem. Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? I znów tutaj nasz ten niewidomy pokornie przyznaje się do swojej niewiedzy i w szczerości serca pyta, kim właściwie jest ten Syn Człowieczy, żebym ja miał w Niego uwierzyć. Chrystus nawiązuje tutaj do 7 rozdziału Księgi Daniela, gdzie mamy taką wizję, gdzie Syn Człowieczy wstępuje jako boski król z nieba, żeby zapanować nad światem. I najczęściej ten Syn Człowieczy jest utożsamiany oczywiście z nadchodzącym żydowskim Mesjaszem. Ale dla ślepca nawet to nie było najważniejsze. Dla niego najważniejsze było to, że tym Synem Człowieczym jest ten sam, który przywrócił mu wzrok. Ten sam, który go ocalił. Jego wybawiciel. Dlatego natychmiast dodaje, wierzę Panie. I oddaje też wyznanie wiary poprzez pokłon. Oddaje cześć Chrystusowi. Jego duchowy wzrok, zobaczcie, wyostrzył się jeszcze bardziej. Aż doprowadził go do wyznania swojej wiary, bo najpierw określił swojego uzdrowiciela człowiekiem imieniem Jezus, tak? Następnie nazwał go prorokiem, a potem wyznaje go jako Syna Człowieczego i Pana. Mamy taką tendencję wzrostową. On widzi coraz więcej. Teraz ten wzrok jego już jest tak naprawdę pełny. Osiągnął jakiś kolejny etap swojej wiary. A co w tym czasie dzieje się z naszymi niesfornymi faryzeuszami? Oni najwyraźniej mieli okazję przyglądać się tej scenie. I wtedy słyszą bardzo trudne dla nich słowa. Przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Słusznie faryzeusze dostrzegają tutaj przytyk względem siebie, zarzut wobec nich, więc urażeni zagadują Chrystusa o te słowa. Czy my także jesteśmy niewidomi? Nie sądzę, aby to pytanie było przejawem otwartości z ich strony, raczej kolejną zasadzką na Chrystusa. Powiedz, że jesteśmy ślepi. Powiedz to. Znowu będziemy w stanie powiedzieć ci zarzut, że sprzeciwiasz się Bożemu autorytetowi, który reprezentujemy. A Chrystus w odpowiedzi zaznacza bardzo ciekawą rzecz, że ich problemem, tym ich głównym problemem, podstawowym, kluczowym problemem nie było to, że są niewidomi, że nie widzą. Dlatego, że też w sumie każdego z nas dotyczyło to w pewnym sensie na pewnym etapie życia. Każdy z nas był na pewnym etapie duchowym ślepcem. Potrzebował Bożej łaski, żeby przejrzeć, żeby dostrzec prawdę w Chrystusie Jezusie. Największą tragedią faryzeuszy nie było to, że nie widzą, ale że pogłębiają swoją ślepotę, kiedy z uporem maniaka twierdzą, że to oni widzą wszystko. Widzą najlepiej, widzą najwięcej, a inni są ślepi. To był podstawowy problem faryzeuszy. Moi drodzy, wakacje już zaczęły się na dobre. Myślę, że o tym świadczy temperatura zarówno poza kaplicą, jak i też w tym pomieszczeniu. I też fakt, że wielu z nas wyjechało już gdzieś albo w niebawem wyjedzie. I mam nadzieję, że ta historia, którą teraz zgłębiliśmy, historia z Ewangelii Jana, pobudzi nas, uwaga, do czujności. Dlaczego do czujności? Wakacje od pracy zawodowej, jak najbardziej. Wakacje od ciążących nam obowiązków, oczywiście. Wakacje od Boga i od Jego Słowa? Nie, przenigdy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w pracy, na wakacjach, czy gdziekolwiek, pamiętajmy, twoja dusza nie śpi. Twoja dusza nie zasypia. Twoja dusza zmienia się, zachodzą w niej różne subtelne przemiany, nawet kiedy nie zdajesz sobie z tego sprawy. Nawet kiedy o tym nie myślisz. I tutaj chciałbym skierować do nas pytania. Czy w ciągu najbliższych miesięcy, tych wakacyjnych miesięcy, twój duchowy wzrok bardziej się wyostrzy, żebyś jeszcze wyraźniej widział swojego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa? A może pozwolisz sobie powolutku, w niezauważony sposób, ślepnąć, tak jak zrobili to faryzeusze. Także Chrystus powoli zniknie ci z oczu. Co zrobisz w tej sytuacji? Przyszedłem na ten świat, na sąd, aby niewidzący przejrzeli, a ci, którzy widzą, utracili wzrok. Kto zobaczy Jezusa w te wakacje? Kto w te wakacje pozostanie ślepy na Chrystusa? Drogi bracie, droga siostra, drogi przyjacielu, w te wakacje apeluję, nie przegap najważniejszego. Amen.